Rozpoczynamy naszą dzisiejszą audycję. Gościem poratykologa jest pan dr Maciej Strawa, nauczyciel w Szkole Leśnej w Goraju w Wielkopolsce, myśliwy i leśnik. Szczęść Boże, witamy panie doktorze bardzo serdecznie.
Szczęść Boże ojcu i wszystkim radiosłuchaczom.
W naszym programie, w naszych poradach ekologa kontynuujemy cykl Gospodarka łowiecka. Przed nami kolejne ważne zagadnienia, które będą nawiązywać do sokolnictwa. Bardzo proszę, panie doktorze.
Dziękuję bardzo. Rozmawiamy od dłuższego czasu o gospodarce łowieckiej jako elementami prowadzenia i kształtowania środowiska przyrodniczego, oddziaływania na to środowisko w zakresie właśnie zarządzania populacjami dzikich zwierząt łownych. I mówiliśmy o tym, że są różnego rodzaju metody polowania, między innymi z bronią palną, tutaj indywidualne i zbiorowe, ale też bez broni palnej. Wspominałem w którymś z audycji wcześniejszych o sokolnictwie i polowaniach parfors. Dzisiaj chciałem, abyśmy porozmawiali o sokolnictwie. To bardzo rzadki rodzaj polowania, nie mający większego wpływu gospodarczego, natomiast dla zachowania historii i kultury jest po prostu niezwykłe. Polega ono na wykorzystywaniu zwierząt do polowania, między innymi psów, a zwłaszcza sokołów, czasami koni. Historia sokolnictwa jest bardzo długa. Tak naprawdę kilka tysięcy lat używano sokoły, jak powszechnie mówimy, a chodzi tutaj o polowanie z ptakami łowczymi, czyli dokładnie z dziennymi ptakami drapieżnymi. W odróżnieniu do nocnych, którymi są sowy, to do dziennych zaliczamy te ptaki drapieżne, które można scharakteryzować czy opisać w takich trzech grupach: sokoły, jastrzębie i orły. Używa się tych ptaków do łowienia innych zwierząt, ssaków i ptaków, co jest wielką sztuką i zostało wypracowane na całym świecie w różnych miejscach. Dzisiaj ta tradycja, to tradycyjne polowanie jest kontynuowane w wielu krajach, zwłaszcza w krajach arabskich, w Arabii Saudyjskiej i Zjednoczonych Emiratach Arabskich, ale też na Dalekim Wschodzie, w Mongolii, Japonii, Korei, no i oczywiście również w Europie. Dawniej to polowanie służyło oczywiście zdobywaniu pożywienia, później było rozrywką możnych. Dzisiaj jest takim szczególnym elementem kulturowym. I trzeba powiedzieć, że kiedy w wiekach średnich to łowiectwo przy wykorzystaniu ptaków drapieżnych było w wielkim rozkwicie. Znamy też opisy z polowań naszych królów Batorego, Zygmunta Starego czy Jana III Sobieskiego, którzy podczas polowania mieli okazję do uzgadniania, do podejmowania decyzji w ważnych sprawach państwowych, ale dbali też właśnie o ten sposób właśnie uprawiania łowiectwa. Niestety pod koniec XIX wieku zupełnie sokolnictwo upadło i na początku XX wieku, także po II wojnie światowej właściwie trzeba było odradzać się w Polsce to sokolnictwo od nowa. I to współczesne sokolnictwo ma dopiero 50 lat. W 1972 roku powstał Polski Klub Sokolników Polskiego Związku Łowieckiego, którego takimi mentorami byli profesor Zygmunt Pielowski, Czesław Sielicki, Wacław Lesiński, Andrzej Mania. Oni postanowili, aby ta piękna tradycja, królewska tradycja polowań w Polsce została reaktywowana. Można sobie uświadomić, że w Polsce niespełna 300 osób ma uprawnienia sokolnicze, z tego niespełna 200 osób należy do Polskiego Klubu Sokolników, a tylko około 100 osób potrafi polować z ptakami, utrzymuje je, układa i poluje. Co roku organizowane są takie ogólnopolskie, właściwie międzynarodowe łowy z sokołami. W tym roku w listopadzie odbyły się w Pińczowie i były połączone z wielkim wydarzeniem, mianowicie wręczeniem certyfikatu UNESCO związanym z wpisaniem polskiego sokolnictwa na listę referencyjną niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości. Udało się w 2015 roku wpisać na taką listę krajową w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a UNESCO w ubiegłym roku, 2021, a w tym roku był ten certyfikat oficjalnie wręczony w Polsce. Sokolnictwo jest regulowane prawnie na podstawie ustawy prawa łowieckiego, ustawy o ochronie przyrody i oczywiście rozporządzeniom w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt. Żeby móc polować z ptakiem łowczym, trzeba być myśliwym, członkiem Polskiego Związku Łowieckiego, zdać wszystkie egzaminy i dodatkowo jeszcze egzamin sokolniczy. W związku z tym, że ptaki drapieżne w Polsce są chronione, to każdy sokolnik musi mieć też indywidualną zgodę ministra klimatu i środowiska na posiadanie takiego ptaka drapieżnego. Także to jest takie są najważniejsze rzeczy, które dotyczą ogólnie rzecz biorąc sokolnictwa.
Panie doktorze, jaka jest rola współczesnego sokolnictwa, a także myślę bardzo ważne zagadnienie to hodowla i ochrona ptaków drapieżnych?
Tak, no właśnie. Tutaj pod tym względem to jest bardzo ważne. Mianowicie dzisiaj to sokolnictwo tylko w jakiejś części polega na polowaniu, na łowieniu, tak jak już powiedziałem, małych ptaków i małych ssaków. Natomiast przede wszystkim chodziło o ochronę tych ptaków drapieżnych. W związku z tym, ponieważ sokół wędrowny w Polsce zupełnie wyginął, opracowano program hodowli wolierowej tego sokoła wędrownego, Falco peregrinus, w celu jego reintrodukcji. Następnie właśnie rozpoczęto program reintrodukcji tych ptaków i populacji nizinnej i górskiej. I ten program jest jednym z największych osiągnięć polskich myśliwych. Trzeba tutaj przyznać, że ta reintrodukcja, odtworzenie populacji sokoła wędrownego się udała i mamy w Polsce już sporo tych sokołów. Jednocześnie one rozmnażają się już w naturze. Zatem ten program bardzo się udał. Jest właściwie dziesiątki, a nawet setki sokołów wędrownych w Polsce, a 30-40 lat temu nie było ani jednego dzikiego osobnika. Dzięki sokolnikom powstały w Polsce ośrodki rehabilitacji ptaków drapieżnych. Ten najbardziej znany jest w stacji badawczej Polskiego Związku Łowieckiego w Czempiniu, bo tylko metodami sokolniczymi można przywrócić chore, kalekie ptaki do natury. Trzeba je ponownie nauczyć polować, a to właśnie sokolnicy, czyli znawcy tego zagadnienia potrafią. Jednocześnie ptaki wykorzystywane są jeszcze, i to może na pewno zdziwić wszystkich słuchaczy, do ochrony obiektów użyteczności publicznej i zakładów pracy. Mam na myśli tutaj przede wszystkim lotniska. Żadne lotnisko na świecie nie jest w stanie funkcjonować bezpiecznie bez ochrony sokolników, ponieważ sokoły, ptaki drapieżne, które wzbiją się w powietrze, przepłaszają duże stada innych ptaków, na przykład gęsi, kaczek, które stanowią bardzo duże niebezpieczeństwo dla przelatujących samolotów. Czyli gdyby taka gęś wpadła w turbinę silnika, to po prostu samolot automatycznie musi awaryjnie lądować i żeby temu się ustrzec, to po prostu lotniska zatrudniają sokolników, którzy przepłaszają ptakami drapieżnymi inne ptaki. Także tutaj taka jest głównie rola współczesnego sokolnictwa, to jest ochrona tych ptaków drapieżnych i ich hodowla i reintrodukcja.
Panie doktorze, kolejna sprawa to sposoby polowania oraz gatunki ptaków drapieżnych wykorzystywanych w sokolnictwie.
No właśnie, to sokolnictwo oczywiście jest takim bardzo specyficznym sposobem polowania, do którego też w wielu przypadkach wykorzystuje się psy myśliwskie, tak zwane psy podsokole. Tutaj z grupy psów legawych mam na myśli przede wszystkim pointery, setery czy wyżły, które potrafią znaleźć i wystawić zająca czy bażanta lub kuropatwę. I ta sztuka, ta umiejętność i właściwie sztuka współpracy sokolnika, sokoła i psa jest po prostu pod tym względem niezwykła, dlatego jest prawnie chroniona nie tylko w Polsce, ale na świecie poprzez ten wpis na listę UNESCO. Wykorzystujemy do polowania, do sokolnictwa tylko niektóre ptaki drapieżne, te, które potrafią polować i polują na inne ptaki lub małe ssaki. Kilka tygodni temu pan Marian Szynkiewicz, kierownik Muzeum Przyrody, mówił o gadożerze. Tak akurat gadożera nie da się wykorzystać do sokolnictwa, bo chodzi nam o to, żeby taki ptak mógł złowić bażanta, kuropatwę, kaczkę czy też zająca, a jeżeli żywi się gadami, płazami czy owadami, no to nie da się takiego ptaka do tego jakby przysposobić. Tutaj mamy najczęściej wykorzystywane ptaki to sokół wędrowny, raruk i białozór, to są po prostu sokoły, zaliczane do grupy ptaków wysokiego lotu, który polega na tym, że taki sokół wzbija się wysoko w powietrze i on atakuje po prostu z wysokości 100-150 metrów bażanta na przykład, który zrywa się z ziemi. Taki sokół składa się w taką, można powiedzieć, w takie wrzeciono i atakuje z prędkością 200 km na godzinę. On uderzy i ogłuszy tego bażanta w powietrzu, ale potem musi zrobić jedno lub dwa koła i usiąść na nim na ziemi. Z kolei zupełnie inaczej poluje jastrząb gołębiarz, który jest zaliczany do ptaków niskiego lotu. On jest spuszczany z rękawicy sokolnika bezpośrednio i leci do zdobyczy nisko nad ziemią. Potem tą zdobycz atakuje już bezpośrednio albo w powietrzu, albo najczęściej na ziemi. Również orły, głównie orzeł przedni, też jest ptakiem niskiego lotu i on, kiedy zobaczy zająca na przykład, leci metr nad ziemią i potem tego zająca atakuje. No w etyce sokolniczej jest tak, żeby po prostu też jak najszybciej uśmiercić tą zwierzynę, na którą ptaki polują i tutaj sokolnik podchodzi czy podbiega szybko i takim specjalnym skłuwakiem uśmierca tą upolowaną zwierzynę. No oczywiście w tym polowaniu jest odpowiedni jeszcze, musi być ekwipunek takiego sokolnika, polegający na tym, że musi mieć takie wabidło, gwizdek, pętaj, dłużce, dzwonki, torbę, rękawice, karnal, czyli kapturek dla tego ptaka, żeby w czasie, kiedy on nie poluje, po prostu różne bodźce zewnętrzne nie płoszyły tego ptaka, żeby zachowywał się no spokojnie. No dzisiaj poza tymi dzwonkami, które świadczą o tym, gdzie ten ptak się znajduje, no to bardzo często używana jest telemetria. Zakłada się taki malutki nadajnik na pióra na grzbiecie takiego ptaka i w telefonie komórkowym czy w jakimś odbiorniku sokolnik może obserwować, gdzie taki ptak jest. Samo ułożenie ptaka, przysposobienie go do polowania jest po prostu bardzo szczególne, trudne. Trzeba wręcz codziennie to ćwiczyć, żeby ptak tego nie zapomniał i żeby wracał do sokolnika. Tych zagadnień jest oczywiście dużo, nie chcę tutaj wchodzić w jakieś wielkie szczegóły, ale tak, żeby przedstawić tą specyfikę, tą charakterystykę tego polowania, które dzisiaj, tak jak mówię, jest wielką sztuką. Natomiast upolowanie większej zwierzyny niż zając jest praktycznie niemożliwe. No można orły wyuczyć do polowania na sarny, ale to jest bardzo trudne i tylko niektóre osobniki się tego nauczą i potem podejmują taki atak na sarnę. Najczęściej, tak jak mówię, polujemy na zwierzynę drobną. To są zające, bażanty, kuropatwy i dzikie kaczki.
Bardzo gorąco dziękuję, panie doktorze. Oczywiście zapraszamy naszych słuchaczy do telefonicznego kontaktu z nami, do współtworzenia dzisiejszej audycji, w której kontynuujemy cykl Gospodarka Łowiecka. Temat dzisiejszej audycji sokolnictwo. Naszym gościem jest pan doktor Maciej Strawa, nauczyciel w Szkole Leśnej w Goraju w Wielkopolsce, myśliwy i leśnik. Numery telefonów do naszego studia dla słuchaczy z Polski Północnej 56 655 23 55 dla Polski Południowej 56 655 23 56. Telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 i końcówka 200. Dwa numery telefonów dla zagranicy 56 655 23 33. I końcówka 66, kierunkowy z Europy 048. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Halina z Warszawy. Ja słuchając tej audycji przypomniała mi się taka historia z mojego życia. To już było wiele lat temu. Jak wychodząc z pracy, bo tam gdzieś koło Nowogrodzkiej niedaleko pracowałam i spotkałam ptaszka leżącego, był zaatakowany i uszkodzony. No i ponieważ jeszcze widać, że żył, no to zabrałam tego ptaszka do domu. No i pamiętam, że chyba nie wiem, towarzystwo jakieś obrony ptaków czy coś podpowiedziało nam, żeby czym karmić, bo nie wiedziałam. No jakimiś gotowanymi jajkami karmiliśmy, na balkonie trzymaliśmy i po jakimś czasie zabraliśmy tego ptaszka na działkę do leśną, do lasu. No i już wtedy był taki chodzący, wobec tego go wzięłam do rąk, wypuściłam. Odleciał i jeszcze za moment przyleciał, żeby się pokazać, że on daje sobie radę. To coś takiego, pamiętam, i to dawało nam dużo radości. To koniec. Wszystkiego dobrego życzę i dla ojca, i dla pana gościa. I szczęść Boże.
Bóg zapłać. Dziękujemy pięknie, dziękuję, panie Bóg doktorze.
Tak. No, spotykamy się często przecież w naszym codziennym życiu z martwymi albo rannymi zwierzętami. Bardzo dużo ginie na drogach owadów, małych ptaków, ssaków, płazów czy gadów, które no, nie przeżyją potrącenia czy przejechania przez samochód, ale czasami właśnie spotykamy ranne zwierzęta. Proszę zawsze zachować ostrożność, bo nigdy nie mamy takiej pewności, czy to zwierzę zostało potrącone, czy na przykład porażone przez prąd, kiedy doszłoby do zwarcia na linii energetycznej, czy też jest chore. Tutaj przestrzegam właśnie, że w parku możemy spotkać na przykład wiewiórkę, która jest chora na wściekliznę. Dzikie zwierzęta zawsze będą się bały człowieka i będą uciekały. Jeżeli jest inaczej, to jest to podejrzane. Może być chore albo właśnie potrącone. W przypadku ptaków, jeżeli ptak nie potrafi latać, to nie przeżyje. Tutaj wielkie dzięki dla pani, która zaopiekowała się takim ptaszkiem, w jakiś sposób go po prostu spowodowała, że on wyzdrowiał, nabrał sił. I oczywiście zawsze postarajmy się wypuścić tego ptaka. Jeżeli on już będzie latał samodzielnie, obojętnie czy to jest ptak drapieżny, czy też nie, to już sobie na pewno poradzi. Tak natura i stwórca je stworzyli, że te dzikie zwierzęta bardzo dobrze sobie radzą bez pomocy człowieka.
Bardzo dziękuję, panie doktorze, a my oczekujemy na kolejne państwa telefony. Przypomnę, że trwają porady ekologa, kontynuujemy cykl Gospodarka łowiecka, temat naszej dzisiejszej audycji sokolnictwo. Bardzo proszę, Radio Maryja, porady ekologa.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Moje imię Paweł, szczęść Boże panu doktorowi, szczęść Boże ojcu. Sokolnictwo jest rzadką sprawą, ale ja bardzo zbliżyłem się do życia leśnego, ponieważ zamieszkałem na skraju lasu i codziennie odbywam długie spacery i po drodze jest leśniczówka, w której mieszka pani, która w tym roku skończyła 100 lat, jest żoną leśniczego. Jej mąż nie żyje. I opowiedziała mi piękną historię. Osoba o tak pokojowym usposobieniu, i to jest wzruszające, co ona mi opowiedziała, że kiedyś, jak tam przy domu mieli leśniczy takie poletka i było koszenie trawy, kosiło się kosą, uszkodzono w czasie koszenia sarenkę. Tylną nóżkę jej, nam powiedzmy, przecięto ścięgno, ona ją pielęgnowała i kiedy przyszła jesień, ona już chodziła, ta saremka, i mówi tak do niej, no to idź teraz do swoich, i tak ją poklepywała po grzbiecie, no idź, ona się oglądała, nie wiedziała, o co chodzi, ale poszła. I na drugi rok przyprowadziła jej dwójkę swoich dzieci. Taka piękna historia. Dziękuję serdecznie, szczęść Boże.
Dziękujemy pięknie, panie Pawle. Panie doktorze, odbierzmy kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Szanownego witam gościa, witam ojca prowadzącego. Ja trochę tak, może nie do końca w nawiązaniu do tematu audycji, ale dzwonię z taką sprawą. Jestem takim przyrodnikiem trochę... No może nie takim zamiłowania, tak jakby kocham przyrodę i staram się to wszystko tak jakoś traktować, że to tak jest i tak musi być. I chodzi o taką sprawę, że po prostu ja mieszkam w miejscowości Marki i mam ogródek, mam dużo budek lęgowych i powiem tak, no miałem taką sytuację, że te ptaszki, które udało się mi wyhodować oczywiście, miałem taką przygodę dwa razy, że po prostu atakował ich jastrząb. A ja powiem szczerze, że miałem takie trochę rozdarte serce z tego powodu, że ja rozumiem, że przyroda rządzi się swoimi prawami, prawda? Ale z drugiej strony szkoda mi było, że właśnie te biedne małe ptaszki no niestety muszą ulec prawom natury. No i ten, zdawamy sobie też z tego sprawę, że ten właśnie drapieżnik, właśnie ten jastrząb też no, musi jakoś żyć i funkcjonować, tak? Także z taką sprawą dzwonię przy okazji tej audycji, no.
Tak, jak pan na imię?
Chciałem się taką refleksją podzielić. Cezary się kłania.
Dziękuję, panie Cezary. Panie doktorze, bardzo proszę.
No, dziękuję bardzo za tą refleksję, bo ona uświadamia nam wszystkim, że w przyrodzie rządzą brutalne prawa natury. Jedno zwierzę pożera drugie i to tak jest i musimy się z tym pogodzić. Inaczej wiele gatunków nie funkcjonowałoby, nie mielibyśmy ich, tych gatunków w naszej faunie. Właśnie na przykład ptaki drapieżne, one są na samym górze tej piramidy troficznej. W związku z tym też i narażone są na wiele zagrożeń. Wspomniane przeze mnie sokoły wędrowne wyginęły w Polsce przede wszystkim ze względu na to, że stosowano w okresie po II wojnie światowej w latach 70. bardzo dużo środków chemicznych, zwłaszcza w rolnictwie. Słynne środki DDT i HCH spowodowały, że jaja tych ptaków drapieżnych, po prostu ta skorupa tych jaj była zbyt miękka i samica, wysiadując te jaja, zgniatała je. Dopiero ograniczenie stosowania środków chemicznych, bardzo rygorystyczne, również nowe generacje tych środków chemicznych, pestycydów, spowodowały, że w środowisku było trochę mniej tych środków chemicznych szkodliwych dla roślin i zwierząt. I to też pozwoliło na to, żeby te działania podejmowane przez polskich myśliwych, sokolników, we współpracy z leśnikami, spowodowały, że ten program reintrodukcji się powiódł. Ale to właśnie jest tak, że właśnie te ptaki drapieżne są na samym szczycie tej piramidy i one po prostu żywią się innymi ptakami czy ssakami, tak jak wspomniałem i tak jak pan Cezary tutaj nam przypomniał. No trudno, to tak już jest.
Tak jest. Panie doktorze, jeszcze jeden telefon, bo nasz słuchacz oczekuje. Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze mamy dosłownie dwie minutki, więc bardzo szybciutko poproszę.
Szanowny leśnik, dziękuję za te przyrodnicze audycje. Przyroda i człowiek, wspaniałe dzieło Boże. I mam pytanie do pana myśliwego, że czy łuki, są teraz takie doskonałe łuki, które bardzo celne są, czy też przewidziane jest polowanie właśnie łukami na zwierzynę? To jest ciche i myślę, że bezpieczne.
Dziękuję panie Krzysztofie, bardzo proszę panie doktorze.
Tak, łucznictwo w Polsce bardzo mocno się rozwija. Jest wielu pasjonatów strzelania z łuków różnego rodzaju. Organizowane są turnieje łucznicze, natomiast polowanie w Polsce z łukiem jest cały czas zabronione. Polscy łucznicy jeżdżą na przykład na Słowację tam, żeby polować. Natomiast myślę, że to z czasem będzie w Polsce możliwe, ze względów na przykład na to, że mamy dużo dzikich zwierząt w miastach i w pobliżu miast, w obrębie miast. Wydawane są zgody na odstrzał redukcyjny. Oczywiście z łukiem można byłoby to zrobić bardziej skutecznie i bezpiecznie, dlatego też wnioskujemy, aby umożliwić polowanie z łukiem w Polsce.
Bardzo dziękuję, panie doktorze. Nasze dzisiejsze spotkanie dobiega końca. Państwu przypomnę, że naszym gościem był pan doktor Maciej Strawa, nauczyciel w Szkole Leśnej w Goraju w Wielkopolsce, myśliwy i leśnik. Bardzo dziękuję, panie doktorze.
Dziękuję ojcu Piotrowi. Bóg zapłać i szczęść Boże.
Bóg zapłać. Pięknie dziękujemy. To były porady ekologa. Temat dzisiejszej audycji: sokolnictwo.